Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Już niedługo setna rocznica podpisania traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką oraz konstytuującego wschodnie granice Rzeczpospolitej. Zaczęto zatem tworzyć stałe struktury administracyjne oraz budować polską politykę państwową na kresach. O tym, jak kształtowało się życie w województwach wschodnich przedwojennej Polski, rozmawiam z dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, profesorem Wojciechem Szleszyńskim. Witam pana.
Dobry wieczór.
Podpisując traktat ryski, jednocześnie odłożono ad acta ideę federacyjną, bo zwyciężyła w tym traktacie idea inkorporacyjna.
Traktat ryski kończy wojnę polsko-bolszewicką, a wiemy, że przed wojną w polskich środowiskach politycznych tak naprawdę ścierały się dwie koncepcje. Koncepcja Piłsudskiego federacyjna, idea stworzenia federacji państw sfederowanych oczywiście z Polską, Litwa, Białoruś, Ukraina i koncepcja inkorporacyjna sygnowana przez środowisko skupione wokół Dmowskiego, czyli wchłonięcie tak dużej ilości ziem na wschodzie, które uda się spolonizować. Traktat rycki jest oczywiście wynikiem działań wojennych pomiędzy Polską a Rosją bolszewicką, ale ten przebieg granicy pokrywa się z założeniami zwolenników koncepcji inkorporacyjnej.
I z tego powodu między innymi opuściliśmy Mińsk, chociaż go zajęliśmy, oddaliśmy całą Mińszczyznę.
Tak jest, byliśmy na przedmieściach Mińska. Oczywiście do dzisiaj się spieramy, czy przy odpowiednim poprowadzeniu pertraktacji w Rydze możliwe było uzyskanie Mińska. Natomiast, no oczywiście nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi, ale raczej nie ulega wątpliwości, że zwolennicy koncepcji inkorporacyjnej, a to głównie oni pertraktowali przebieg granicy, nie byli zainteresowani tym, żeby duże miasto białoruskie było w granicach państwa polskiego. Obawiano się, że wielki ośrodek miejski, Mińsk, siłą rzeczy, będzie to ośrodek białoruski, będzie mógł promieniować na ziemie północno-wschodnie i wzmacniać element poczucia białoruskiego narodowego na tych obszarach.
Ale i tak nie udało się uniknąć sporej rzeszy mniejszości narodowych w granicach Rzeczpospolitej.
No nie udało się zresztą generalnie ten cały obszar, pas Europy Środkowo-Wschodniej był niezwykle przemieszany. My oczywiście mówiąc o kresach, myślimy przede wszystkim o ludności ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej, ale trzeba też pamiętać o olbrzymiej ilości społeczności żydowskiej, przede wszystkim zamieszkującej miasta i miasteczka kresowe.
To też później odbijało się na polityce, która została zastosowana, jeśli chodzi o budowanie, umacnianie państwowości polskiej na kresach.
No oczywiście trzeba było się zmierzyć z tą dużą ilością mniejszości narodowych. Pierwsza połowa XX wieku to jest kształtowanie się na tym obszarze, umacnianie się poczucia narodowego, przechodzącego bardzo często w poczucie nacjonalistyczne. Czyli konflikt o charakterze narodowym, o charakterze nacjonalistycznym, siłą rzeczy był wpisany w ten czas. I z tym wyzwaniem musiało się także zmierzyć państwo polskie. Co robić? Jak prowadzić politykę? Jak pacyfikować
aspiracje nacjonalistyczne
wśród mniejszości, to było główne wyzwanie, przed którym stało państwo polskie, jeśli chodzi o ziemię wschodnie.
I pierwszym takim konfliktem to była wojna polsko-ukraińska, no, przede wszystkim obrona Lwowa.
No tak, no jeszcze jest ten okres końcówka 18 roku, 1919, to jest ten konflikt z Ukraińcami.
Ale to on jest taką egzemplifikacją przyszłych relacji narodowościowych.
To zgoda. Jeśli chodzi tutaj o południe, mówimy o podpisaniu traktatu ryskiego. Za chwilę mamy 102. rocznicę wyzwolenia Białegostoku 19 lutego. Wojska polskie ruszą na wschód, tutaj także na tym froncie północnym i siłą rzeczy dojdzie do konfliktu ze społecznością chociażby litewską i wojskami litewskimi o Wilno. Trochę mniejszy ten konflikt będzie ze środowiskiem białoruskim, ale on też będzie się tklił. Trzeba też pamiętać, wspomniałem o ludności żydowskiej. Ludność żydowska zamieszkująca te ziemie zgłasza też aspiracje do społeczności międzynarodowej. Przecież w tym czasie odbywa się kongres w Wersalu i społeczność żydowska pragnie tutaj na tych terenach, głównie wschodnich ziem II Rzeczypospolitej, stworzyć tak zwany obszar autonomiczny i jako stolicę tego obszaru autonomicznego wyznacza właśnie nasze miasto Białystok. To nigdy nie zostało zrealizowane, nigdy zresztą nie zostało podjęte oficjalnie na forum międzynarodowym.
Ale odpryski tej koncepcji zostały później zrealizowane wobec Gdańska. Tak mówią niektórzy historycy.
No tak, oczywiście kwestia Gdańska i relacji z Niemcami to jeszcze jest inny problem. My dzisiaj się skupiamy na ziemiach wschodnich, natomiast trzeba pamiętać, że II Rzeczpospolita oprócz tych konfliktów na wschodzie miała konflikty i na południu z sąsiadem, z Czechosłowacją, ale też ten główny konflikt z Niemcami i mniejszość niemiecka.
Ale dzisiaj się skupiamy na województwach wschodnich. Traktat został podpisany, granice mniej więcej zostały określone. Jeszcze nie mamy granicy litewskiej precyzyjnie wyznaczonej ze względu na to, że była ta akcja Żeligowskiego i tam trzeba było wprowadzać specjalne przepisy. Natomiast tutaj na wschodzie Nowogródczyzna i tym podobnie, jak tutaj zaczęto kształtować tę administrację, jakie województwa zostały tutaj założone?
Granica Ryska zamyka ten okres niepewności. Okres niepewności także pod względem politycznym. W 19 roku, kiedy rusza Armia Polska na wschód, Piłsudski tworzy Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Nikt do końca nie wiedział, o co chodzi. Zarówno ten zarząd mógł być przyczynkiem do tworzenia późniejszych województw, albo tworzyć zupełnie nowe struktury. To była idea nie inkorporacyjna, a federacyjna. Natomiast w momencie, kiedy wygrywa idea inkorporacyjna, tak naprawdę nie ma potrzeby już się bawić w jakieś okresy przejściowe. Po prostu na tym terenie, tak jak na pozostałych obszarach już funkcjonującego państwa polskiego, tworzy się województwa ze stolicą. I na tym obszarze mamy oczywiście województwa na południu, lwowskie, stanisławowskie, tarnopolskie, wołyńskie, dalej na północ mamy poleckie, ze stolicą w Pińsku, co jest bardzo ciekawe, nigdy ta stolica w Pińsku nie powstała, bo tymczasowo przeniesiono ją do Brześcia i tak już zostało przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście Nowogródzkie, wschodnia część Białostockiego i Wileńskie, z tym, że na Wileńskie jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać ze względu na ten cały czas tlący się konflikt pomiędzy społecznością polską a litewską, między państwem polskim a państwem litewskim. Dlatego stosuje się rozwiązanie tymczasowe po likwidacji Litwy Środkowej, zarząd administracyjny tych obszarów, który zresztą później też w naturalny sposób przekształci się w województwo wileńskie.
Jak liczną administrację tutaj stworzono na tych kresach wschodnich?
No oczywiście tutaj można mówić o tysiącach, to nawet nie tyle sama liczba, bo ona oczywiście w stosunku do społeczności nie była zbyt duża. Przede wszystkim struktura tej administracji. Władze Polski wyraźnie postawiły na społeczność polską, zarówno jeśli chodzi o urzędy, ale też tworzono całą sieć szkolnictwa. Tu bardzo chętnie korzysta się z zaciągu tak zwanego galicyjskiego, czyli tej administracji jeszcze powstały w czasach austro-węgierskiej w Galicji. Przecież tam była duża autonomia. Tam mogło się rozwijać administracja, mogło się rozwijać szkolnictwo, także wyższe polskie.
Jak popatrzymy na historię wielu szkół, tutaj nawet w naszym regionie, to tam przejawiają się te życiorysy tychże nauczycieli właśnie z Galicji.
Z Galicji, także z centralnej części Polski. To będzie jeszcze jednym elementem wprowadzającym
polonizację,
ale też i przyczyniających się do konfliktu. Tak podobnie jak osadnictwo wojskowe, czyli idea nadania żołnierzom, którzy walczą w wojnie polsko-bolszewickiej, nadziałów ziemi. No, to nie znajduje przychylności oczywiście wśród społeczności miejscowej, czy to białoruskiej, czy ukraińskiej, która uważa, że te ziemie, które nadano polskim osadnikom, w pierwszym rzędzie powinny trafić do nich.
I tacy osadnicy wojskowi nawet niedaleko od Białego Stoku, w pobliżu Bielska, już byli osiedlani nad Narwią. Ale wracając do kresów, to jakie kresy w sensie potencjału gospodarczego, ludnościowego przejmowaliśmy? Bo jeśli chodzi o potencjał kulturowy, to dwie stolice, czyli Wilno i Lwów, miały ogromny wpływ na II Rzeczpospolitą.
W realiach II Rzeczpospolitej można nawet nazwać, że mamy do czynienia z metropoliami. Mamy Warszawę, Kraków i bez wątpienia Wilno, Lwów, dopiero w kolejnym rzędzie jest Poznań, nie mówiąc o Gdańsku, który jest miastem wolnym.
I Katowice.
Tak jest, ale bez wątpienia Wilno i Lwów to są dwa bardzo silne ośrodki miejskie, które zresztą radykalnie się różnią od pozostałych ziem kresowych, które są stosunkowo zacofane. Już nie ma żadnej, nie ma już żadnego tak wielkiego środku administracyjnego, który może nawet zbliżyć się do potencjału Wilna czy Lwowa. I generalnie są to ziemie, które, szczególnie ta część północna, będąca pod zaborem rosyjskim, wychodzi bardzo zniszczona w wyniku działań wojennych, pierwszej wojny światowej, działań wojennych, wojny polsko-bolszewickiej. Troszkę lepsza sytuacja, ale też nie dużo lepsza jest na południu, dlatego że siłą rzeczy te ziemie były austro-węgierskie, w związku z tym armia austro-węgierska, czy nawet armia niemiecka, po prostu tych obszarów nie niszczyła, no bo uważała je za swoje. Zupełnie inaczej było w przypadku zaboru rosyjskiego, gdzie armia niemiecka przede wszystkim eksploatowała te ziemie na potrzeby prowadzonych działań wojennych.
I południe miało lepsze gleby, południe miało także zasoby naturalne, chociażby w postaci ropy naftowej.
Ropy, kopalin, ale przede wszystkim ten słynny ukraiński czarnoziem, który zaczyna się tutaj od polskiej Lubelszczyzny i prowadzi dalej na południe. Też niezła stosunkowo sytuacja, jeśli chodzi o gleby, była na Wileńszczyźnie, natomiast oczywiście tragiczna na Polesiu, ten przysłowiowy bieda poleska, czyli bagna poleskie, i północna część Wołynia to też są bagna, i to jest też ten teren, gdzie jest słaba sytuacja gospodarcza, gdzie jest trudna sytuacja ekonomiczna, ale to też pokazuje, tam też jest najmniej Polaków, dlatego że w wyniku procesu dziejowego siłą rzeczy społeczność polska, kolonizując te tereny, udaje się na ziemie najżyźniejsze, czyli na Ukrainę i na Wileńszczyznę. Natomiast ten środek, bagna poleckie, jest najmniej Polaków. Tam nawet spis z 1931 roku, spis, który raczej nie miał w założeniu zaniżenia ludności polskiej, pokazuje ledwo ponad 10% społeczności polskiej na Polesiu.
A zatem to były regiony z reguły słabe gospodarczo, a jeśli chodzi o potencjał ludnościowy?
No to oczywiście tutaj sytuacja jest też po II wojnie światowej.
Po pierwszej wojnie światowej
jest trudna, natomiast to, co jest jakby pozytywne, ziemie wschodnie, i czym bardziej zacofane paradoksalnie, tym będą miały największy przyrost ludności. W związku z tym one szybko zaczynają odrabiać te straty. Najwyższy przyrost ludności jest na Polesiu. O czym to świadczy? O tym, że z jednej strony mamy tradycyjny model społeczny, ale z drugiej strony mimo wszystko poziom życia się podnosi, dlatego że można tą większą liczbę ludności wyżywić. Chociaż oczywiście zdarzają się okresy głodu, czy powiedzmy okresu zbliżonego do głodu, bo to już nie był taki klasyczny głód jak w wiekach poprzednich.
Mówiliśmy, że po 1921 roku zaczęto budować administrację. Jaka ona była? Czy podobna do obecnej, to znaczy województwo, starostwo, gmina?
Tak jest, była ta sama struktura, czyli było województwo, było starostwo, była gmina. Tutaj w przypadku ziem wschodnich, generalnie oczywiście w II Rzeczpospolitej, ale na ziemiach wschodnich szczególnie, była olbrzymia rola wojewody.
To jest inna trochę niż współcześnie.
Inna, zupełnie inna współcześnie.
Większą samodzielność.
Miał większą samodzielność. Generalnie wojewoda w II Rzeczpospolitej po przewrocie majowym, czyli po 1926 roku, uzyskał bardzo silne uprawnienia. Natomiast na ziemiach wschodnich te uprawnienia wojewodowie uzyskali już 2 lata wcześniej. To jest rok 1924, kiedy na ziemiach wschodnich mamy do czynienia z działalnością dywersyjną, głównie prosowiecką, i władze centralne dochodzą do wniosku, że na ziemiach wschodnich należy wprowadzić trochę inne rozwiązania, dać większą swobodę wojewodom. To bardzo często pokrywa się z tym, że wojewodami zostają generałowie. Chodzi o to, żeby będąc urzędnikiem administracji publicznej, jednocześnie urzędnik w stopniu generała mógł swobodnie wydawać rozkazy podległym jednostkom, jeżeli te jednostki były potrzebne do zwalczania działań dywersyjnych.
I ponadto wojewodowie podlegali bezpośrednio premierowi, czyli byli inaczej umocowani niż współcześnie, bo współcześnie podlegają ministrowi.
Podlegają ministrowi, premierowi. To jest tak, że w 26 roku mamy ustawę, która wzmacnia jeszcze mocniej rolę wojewodów, wzmocni konstytucja kwietniowa 1935 roku. W pewnym momencie w latach 30. jest sytuacja taka, że na niektórych obszarach, to oczywiście wszystko też zależy od predyspozycji indywidualnych danej osoby, wojewodowie praktycznie są władzą, rządzą niepodzielnie, są to księstwa. Takim przykładem jest Wileńszczyzna, gdzie mamy wojewodę bociańskiego, który tak naprawdę miał swobodną rękę, jeśli chodzi o działalność w stosunku do mniejszości litewskiej, czy chociażby Kostek Biernacki, gdzie całkowicie prowadził autonomiczną politykę na Polesiu. Obiecał władzom centralnym, że w ciągu dwóch pokoleń z Poleszuków, czyli z tego obszaru, gdzie do tej pory mamy stosunkowo niedużą liczbę Polaków, w ciągu dwóch pokoleń uczyni teren Polski, w tym sensie, że ta społeczność będzie ściśle emocjonalnie związana z państwem polskim. Centrala dała zielone światło i właściwie robi to, co chce, obiecując, że spolonizuje te obszary.
Czyli mówimy tutaj już o realizacji pewnych działań, pewnej polityki państwowej. Pytanie związane jest także z tym, jaki język urzędowy był. Czy tak jak współcześnie wprowadzano te języki regionalne, mniejszości narodowych w porozumiewaniu się w urzędach,
oficjalnie językiem urzędowym był język polski, tylko wiadomo było, że znaczna część, szczególnie w pierwszych latach niepodległości, po prostu tego języka nie znała. Natomiast były wydawane dyrektywy, które mówiły, że ludność miejscowa może używać swojej lokalnej gwary, może kaleczyć język polski. Urzędnik polski musi odpowiadać po polsku, natomiast trzeba pilnować, żeby ludność nie zwracała się po rosyjsku. Czyli dopuszczenie lokalnej gwary było możliwe. Oczywiście najlepiej, jakby ta gwara była pomieszana jeszcze ze słowami polskimi i była zbliżona do języka polskiego. Ten chłop nie musiał mówić gramatycznie, naprawdę. To nie miało znaczenia. Natomiast chodziło o to, żeby nie używał literackiego języka rosyjskiego, który to język przyswoił. Czy to w szkole, czy później służąc w armii rosyjskiej w czasie I wojny światowej.
No i jeszcze biorąc ten liczny odsetek Żydów mieszkających na Kresach, część z nich to tak zwani Litwacy, czyli jednak wykształceni ludzie, wyrzuceni z granic cesarstwa rosyjskiego, tego właściwego, narodowego, etnicznego, z etnicznej Rosji, oni znali tylko rosyjski.
Rosyjski, oczywiście oni przede wszystkim znali jidysz, czyli swój własny język, natomiast językiem, którego uczyli się w XIX wieku, czy na początku XX wieku, był język aktualnego państwa, które tutaj panowało. Tym państwem była Rosja. W związku z siłą rzeczy przyswajali sobie język rosyjski i zajmie im sporo czasu przyswojenie nowego języka państwowego polskiego, a znaczna część z nich nigdy zresztą nie będzie posługiwała się językiem polskim w sposób całkowicie literacki. Ten słynny akcent żydowski zawsze gdzieś będzie zostawał. Oczywiście on wychodzi od jidysz, ale często słyszymy, czy w filmach z okresu dwudziestolecia międzywojennego, to jest taki charakterystyczny zaciąg. Natomiast oczywiście ta społeczność przyswaja sobie język polski. Zupełnie inna sytuacja jest oczywiście pod koniec lat 30., kiedy już mamy ładnych kilkadziesiąt lat funkcjonowania szkoły polskiej. Już ta młodzież będzie mówiła po polsku. Ale w latach 20. na początku ta sytuacja była zupełnie inna.
Jak podsumowałby pan to dwudziestolecie międzywojenne na Kresach?
No, oczywiście to był okres, nie możemy tego obszaru i tego czasu odrywać od całego kontekstu. Możemy mówić, polityka polska była nie najlepsza, robiliśmy błędy, ale trzeba porównać ten czas, wokół który mieliśmy. Z jednej strony na zachodzie mamy państwo nazistowskie, które już ma obozy koncentracyjne. Za wschodnią granicą mamy głód, miliony ludzi, którzy umierają z głodu, kolejne miliony, które trafiają do łagru. Przy całym porównaniu, nawet biorąc pod uwagę obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej, no to nie są łagry sowieckie, to nie jest skomplikowany system. Bez wątpienia Druga Rzeczpospolita nie było państwem demokratycznym, była państwem autorytarnym, ale daleko jej było do nazistowskich Niemiec czy do totalitarnego Związku Sowieckiego. Tego nawet nie można porównać.
A jeśli chodzi o rozwój, który dokonał się na Kresach w ciągu tego dwudziestolecia?
No to on oczywiście nie był zadowalający. To jest tak, że władze sobie zdawały sprawę, żeby pozyskać miejscową ludność, przede wszystkim trzeba podnieść poziom ekonomiczny. Nie udało się tego przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Natomiast już pod koniec lat 30. przygotowano plany i w kolejnej pięciolatce, bo to już był ten system pięciolatki, trochę zaciągnięty od Niemiec nazistowskich, trochę od Związku Sowieckiego, zakładano, że od 1940 roku państwo polskie skieruje olbrzymie środki na wschód, co miało doprowadzić do zrównania poziomu życia. Te środki oczywiście nigdy nie trafiły, bo wybuchła II wojna światowa. Natomiast już wymyślono hasło propagandowe frontem do Kresów. Tak jak w latach 20. mieliśmy frontem do morza, budowaliśmy Gdynię, tak w latach 40. mieliśmy podnosić poziom ekonomiczny Kresów i hasło już propagandowe było frontem do Kresów.
Bo zapóźnienia Kresów infrastrukturalne były olbrzymie.
Olbrzymie i tego nie dało się nadrobić. Do dzisiaj oczywiście dzisiaj jest zupełnie inna sytuacja, bo te ziemie są częścią zupełnie innych państw. Także tutaj nie można tego porównywać. Natomiast bez wątpienia tu zabrakło Polsce jeszcze kolejnych 20 lat, żeby podnieść poziom życia tych ziem. Władza zdawała sobie sprawę, że inwestycje są potrzebne. Niestety tych środków brakowało. W latach 20. główną naszą inwestycją była Gdynia, port strategiczny. Później mamy centralny okręg przemysłowy i zawsze brakuje tych środków na te niezadbane Kresy.
Ale jednak ostały się, kulturowo zaznaczyły się, były widoczne i obecne, bo jak czytamy gazety, wiele biografii, jak oglądamy filmy, to zawsze są te akcenty kresowe. Były one niezwykle popularne w dwudziestoleciu międzywojennym.
Były popularne i to, co chyba cieszy i co jest niezwykle ważne, ta pamięć o Kresach, o tych ziemiach wschodnich, także funkcjonuje w dzisiejszym społeczeństwie. Dzisiaj funkcjonuje trochę w charakterze mitu, pozostawionej Arkadii, ale co by nie powiedzieć, to jest część naszego dziedzictwa. Ten okres dwudziestolecia międzywojennego, ale też te okresy wcześniejsze. To są ziemie wschodnie, na które, proszę Państwa, warto się wybrać. I tutaj mam taki apel, w końcu ten czas pandemii się skończy. Wyjedźmy do Egiptu, wyjedźmy gdzieś dalej, ale nie zapominajmy, że tutaj obok nas są obszary równie atrakcyjne. A co jest ważne? Silnie związane z naszą historią. Proszę Państwa, nie zapominajmy o Wilnie, o Białorusi, o Litwie. Tak jest. Czy Ukrainie, tych ziemiach na południu.
A zatem pamiętajmy o Kresach, a dzisiaj o życiu na Kresach Rzeczpospolitej rozmawiałem z profesorem Wojciechem Śleszyńskim, dyrektorem Muzeum Pamięci Sybiru, autorem książki Życie na Kresach, województwa wschodnie II Rzeczpospolitej 1919-1939. Ta książka właśnie się ukazała, została wydana przez muzeum między innymi. Dziękuję za spotkanie.
I panie redaktorze, jest to jedna z pięciu książek, która zamyka całą tematykę związaną z tematyką pamięci Sybiru, a seria nazywa się Sybir.
Dziękuję bardzo za spotkanie. To wszystko w programie Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.